Dzień dobry, Maciej Ignatowski. Witam w naszym radiowym motomagazynie. W dzisiejszej audycji przypomnimy, co zmienia się w przepisach dotyczących ruchu drogowego już w przyszłym tygodniu. Ponieważ ferie zimowe w naszym regionie dobiegają końca, poruszymy kilka kwestii związanych z bezpieczeństwem na drogach. Nasz ekspert przybliży zasady działania i testowania poduszek powietrznych, które dzisiaj są standardem we wszystkich samochodach. Na koniec przedstawię kilka informacji i ciekawostek ze świata motoryzacji. Zapraszam. Podinspektor Paweł Grześ jest gościem dzisiaj w naszym programie. Mamy kilka kwestii do poruszenia, bo parę zmian nam się tutaj szykuje. Pojawią się na naszych drogach, pewnie bardziej autostradach, a może innych też drogach, nowe znaki drogowe.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, bo już nas chwilkę nie było. Tak, te przepisy, które zmieniły się 19 lutego, wprowadzają już konkretnie nowe oznakowanie. Takie znaki można było spotkać już na Podkarpaciu troszeczkę wcześniej. Chodzi tu głównie o drogi wlotowe, wylotowe na autostradach i zauważyć można było taki duży znak stop, zły kierunek. No i rzeczywiście już 19 lutego zostało to oficjalnie wpisane do rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych, ale nie tylko takie znaki są, pojawiły się kolejne znaki, które na jezdniach też będą montowane. W ogóle przez najbliższych 10 lat będziemy mieć taką jak gdyby rzecz, co będziemy wprowadzać znaki i będziemy te znaki modyfikować, ale oczywiście te znaki pozostają stare. Do tego momentu one funkcjonują i przez okres kolejnych 10 lat będziemy takie znaki dodawać. Tu widzę, że pan redaktor podgląda sobie te znaki.
No tak, bo musimy o nich opowiedzieć jakoś, jak one wyglądają, prawda? Bo to są nowe oznaczenia, które no, mogą niektórych kierowców zaskoczyć.
No jak najbardziej. Te znaki w ogóle drogowe są bardzo duże, czytelne. No i w tym momencie będziemy mówili o nowym znaku, znak F23. Jest to znak, który będzie nam pozwalał na środkowym pasie wykonać manewr skrętu w lewo bądź w prawą stronę. Będziemy mieć to taki niebieski duży znak, strzałki dwie z przodu, jedna w jednym kierunku, druga w drugim kierunku, a na środkowym pasie będą w lewo i w prawo wymalowane strzałki. Ten pas służy do tego, żeby z niego bezpiecznie można było wykonać manewr skrętu w lewo bądź w prawą stronę. Przy czym musimy tutaj pamiętać o jednym jeszcze, że na tym znaku nie wolno wyprzedzać innych pojazdów, bo często nasi kierowcy, tu szeryfowie, będą sobie skracać drogę, próbować wyprzedzać. Nie, jest to zabronione i będzie to surowo karane. Na razie to jeszcze nie wiemy, jakie oczywiście mandaty się posypią za to wykroczenie, natomiast taki znak już funkcjonuje i czekamy, bo to już za kilka dni nowe przepisy nas będą dotyczyć, bo już od 4 marca. Myślę, że do tego czasu my jako policja będziemy mieć już nowy taryfikator również.
Ale wróćmy jeszcze do tego znaku, bo też często się zdarza, że ten środkowy pas jest zaznaczony w kolorze czerwonym. Widziałem taki pas. No i zdarza się też tak, że na tym czerwonym pasie kierowcy po prostu zostawiają pojazdy, parkują.
No to nie jest miejsce do parkowania. Jezdnia jest i droga to jest miejsce do poruszania się i tu cały czas odbywa się ruch. Może przez to, że nie znają tych nowych przepisów, może przez to, że często lekceważą te przepisy. No my oczywiście, jeżeli dostaniemy taką informację, będziemy bardzo szybko na to reagować. Jest to wykroczenie w ruchu drogowym i czegoś takiego po prostu nie powinno być i czegoś takiego nie robimy.
Wspomniał pan o zmianie przepisów od 4 marca. No właśnie, co się zmieni w tych przepisach? Bo też słyszałem, że można będzie dużo łatwiej stracić prawo jazdy.
Tutaj będziemy mówić już o tych nowych przepisach dotyczących dróg jednojezdniowych, dwukierunkowych. Czyli te wszystkie lokalne drogi, które oprócz autostrad są w zasięgu nas wszystkich. Na tych drogach, jeżeli nie będzie jakiegoś dodatkowego pasa zieleni czy jakichś innych wygrodzeń, to pamiętajmy, że prędkość jest do 90 km i każdy, kto przekroczy o 50 wzwyż, czyli będzie jechał 141 już kilometrów na tej drodze, musi się liczyć z tymi samymi przepisami, co były do tej pory, czyli zatrzymanie administracyjne na okres 3 miesięcy prawa jazdy.
Często zdarza się też tak, że zmieniają się znaki drogowe w tym sensie, że są likwidowane. No, taki przykład chciałem podać w Rzeszowie. Dwie ulice. Pierwsza z nich to ulica Krakowska, a druga to ulica Witosa, gdzie do tej pory było ograniczenie do 70 km na godzinę. Te znaki zostały zdjęte. No i co? I w tym momencie obowiązuje 50.
No tak, bo każdy z swoich włodarzy danego miasta na swoim terenie może podnieść lub obniżyć prędkość. I wtedy, widząc taki znak, nie mamy wyjścia, tylko musimy się do niego bezpośrednio zastosować. A jeżeli ustawodawca nam wskazuje, że prędkość w obszarze zabudowanym jest 50 i tego znaku, który był wcześniej, mieliśmy ograniczenie na przykład do 70, już nie ma, czyli musimy jechać jednak 50. Ale mam nadzieję i myślę, że to jest tylko krótkotrwałe, bo to były modernizacje związane z przebudową jezdni, ze zmianą struktury oznakowania, więc te głosy dobrze, że poruszamy na antenie i będziemy mogli też w jakiś sposób reagować. I mam nadzieję, że te prędkości na niektórych choćby drogach tutaj lokalnych zostaną znowu przywrócone do stanu poprzedniego.
No właśnie, bo niektórzy kierowcy piszą nawet do nas, dlaczego te ograniczenie zostało zmienione. Mało tego, że no skoro jest zmieniony znak, w tym sensie, że zlikwidowany znak 70 na godzinę ograniczenie tej prędkości, to nie pojawił się znak z ograniczeniem prędkości do 50, no bo jednak patrzymy na to, że niektórzy jeżdżą trochę na pamięć i nie zwracają na to jednak uwagi. Może dobrze by było zamontować taki znak z ograniczeniem do 50 km na godzinę.
No jeżeli jesteśmy w terenie zabudowanym, to wiemy, że mamy tą 50 zachować. Tutaj ja podejrzewam, że może nasunąć się jeszcze jeden problem. Na danym obszarze, którym był podniesiony próg prędkości, doszło do kilku zdarzeń w niedalekiej od siebie odległości i to może być spowodowane zagrożeniem stanu bezpieczeństwa na danym odcinku i dlatego przy wniosku policji została taka decyzja podjęta. Niemniej jednak trzeba pamiętać, że ta prędkość 50 czasami jest dobrą prędkością, gdyż jeżeli popuścimy naszym kierującym i będą mogli sobie dołożyć trochę tego gazu, to często dochodzi do tych niebezpiecznych zachowań, a my jednak zapominamy, że jak jesteśmy na zachodzie czy gdzieś poza granicami kraju, mając 50 na godzinę, jedziemy 48, a u nas tak naprawdę nikt do tego przepisu tak na poważnie nie podchodzi. No i też statystycznie rzecz biorąc, rok ubiegły był dużo spokojniejszy, mniej wypadków, mniej zabitych, mniej rannych w stosunku do poprzednich lat i może to też trzeba wziąć pod uwagę, że ta świadomość dzięki takim audycjom też rośnie wśród wszystkich radiosłuchaczy. No i dzięki temu my jako policja zawsze będziemy mieć jakąś pracę i jak nie takie wykroczenie, to inne, ale choćby w tym drobnym aspekcie tutaj już będzie bezpieczniej.
Wróćmy jeszcze do zmian przepisów. Nowe uprawnienia zyskają strażacy i ratownicy medyczni.
Tak, te uprawnienia po odpowiednich kursach zostaną im przydzielone. Na razie też nie wiemy, jak będzie wyglądał ten kurs nowoczesny, który mają oni, do którego oni będą przystępować. Natomiast na pewno dostaną te uprawnienia związane z kierowaniem ruchem drogowym w ramach kompetencji we własnym zakresie, czyli przy obszarach wodnych, podczas ratownictwa drogowego, ale też musimy tu pamiętać o jednym, że mając swoje prawa, to mają też swoje obowiązki, z których będą rozliczani. No i jak do tej pory jeszcze ktoś tam czasami zadzwonił do nas i powiedział, że jakiś pracownik czy ktoś tam wydaje się, że był w stanie po użyciu alkoholu, no to w tym momencie no to taka osoba, która już kieruje ruchem, jest traktowana jako normalnie kierujący i odpowiada z pełną świadomością wedle obowiązujących przepisów.
Ferie zimowe dobiegają końca powoli, no i w związku z tym też trzeba będzie pewnie powiedzieć o tym i przypomnieć, bo zaczną się powroty do domów z tych ferii.
Nie chcę zapeszać, jeszcze rzeczywiście kilka dni zostało, ale te ferie odbywają się w sposób bardzo bezpieczny na naszych drogach. Jeżeli chodzi o stan techniczny samochodów, nie mamy tu jakichś problemów, jeżeli chodzi o kontrolę autokarów. Bardzo mało zresztą było zgłoszonych tych autokarów. Może dzięki temu, że pogoda sprzyjała i śnieg jeszcze jest na Podkarpaciu, to nasze dzieciaki nie musiały wyjeżdżać. Jeżeli chodzi o same powroty, tak, to najbliższy weekend będziemy bardziej chyba pod tym kątem pracować. Jeszcze temperatura panie redaktorze, no sobota, niedziela, widzę, że 12-13 stopni, no to rzeczywiście to już chyba będziemy mówić o przygotowaniach do wiosny i to tak na grubo. Natomiast ci wszyscy, którzy będą wracać od nas z tych pięknych ferii, z tego fajnego czasu, apelujemy do nich o rozwagę, oczywiście stan trzeźwości, stan techniczny pojazdów, bo po iluś tam kilometrach, to może nie, ale po 100 kilometrach to coś się mogło poluzować. Sprawdźmy to wszystko. Pamiętajmy też również o tych prostych rzeczach, czyli pióra wycieraczek, żeby były czynne, sprawne, dobre to ugnienie na nich. Płyn w zbiorniczku na płyn do spryskiwaczy, żeby był zalany. No takie podstawowe te rzeczy i oczywiście ta prędkość. Grupa Speed będzie miała na pewno kolejne swoje żniwa, bo po takich weekendach, no nie chcę tu rzucać cyframi, ale jest tych praw jazd dużo zatrzymanych i to nie tylko naszych tu lokalnych kierujących, ale wszystkich tych, którzy przemieszczają przez piękne tereny Podkarpacia. Myślę, że zaraz w poniedziałek podsumujemy te ferie i powiemy, że były bezpieczniejsze. Na razie po cichu, mogę tu mrugnąć okiem, że takie one są. Natomiast wszystkim tym, którzy jeszcze są spragnieni pojeżdżenia na nartach, na sankach czy na innym jakimś transporcie związanym z kuligiem czy z innymi rzeczami wypoczynkowymi, życzymy wszystkiego dobrego i uważajcie po prostu na siebie oraz na drodze.
Niektórzy mają pomysły, żeby no, nie czekać w kolejce i już zmieniać opony na inny sezon, że tak powiem, no, czyli tak zwane letnie, ale to chyba jeszcze za wcześnie.
Nie, to jeszcze stanowczo za wcześnie, zwłaszcza, że mamy roller coaster z naszą pogodą i raz jest ciepło, raz jest zimno. Ja myślę, że jak spotkamy się w okolicy świąt Wielkiej Nocy, to wtedy już głośno możemy powiedzieć, że patrząc na pogodę oczywiście, bo dzisiaj wróżymy jak z fusów na takie długie odległości, że wtedy będziemy dopiero zachęcać do wymiany opon. Póki co my jako policja jeździmy jeszcze do końca marca, do 15 kwietnia mamy obowiązki takie, że możemy już zaczynać zmieniać te opony, ale to tylko zależy od nas, to bezpieczeństwo i jeżeli nawet ktoś się pokusi o wymianę, bo powie, że już zimy nie będzie, a kupię nowe, dobre opony z salonu, to one i tak nie spełnią swoich warunków technicznych, bo opona letnia, jak sama nazwa wskazuje, jest na lato, a zimowa na warunki takie, jak panują, więc to jeszcze stanowczo za wcześnie.
Przypomnijmy też, że gdyby ktoś miał taki pomysł i chciał świętować zakończenie ferii w nadchodzący weekend, to w poniedziałek może się spotkać gdzieś tam z kontrolą trzeźwości na drodze.
No jak najbardziej. Trzeźwe poranki, popołudnia i nocki to jeden z głównych elementów naszej pracy i na pewno na przełomie ostatniego tego weekendu, który już za niedługo będzie, można się spodziewać właśnie, że za każdym razem, zresztą zawsze nasze kontrole zaczynają się od słowa dzień dobry, a później sprawdzamy stan techniczny oraz stan kierującego, jeśli chodzi o działanie alkoholu lub środków działających podobnie. Natomiast pamiętajmy o jednym, że jednak Podkarpacie to jeszcze jest ta część Polski, w którym piją, jeżdżą i doprowadzają do tragedii życiowych. Dlatego apelujemy z całą stanowczością tutaj i mówimy głośno nie dla tych wszystkich, którzy spożywają alkohol i jeżdżą. Nic nas to nie kosztuje. Podejdźmy, zbadajmy się, niech nas ktoś zawiezie. Nie przyjeżdżajmy sami, nie ryzykujmy i wtedy dopiero idźmy na badanie. Tylko jeżeli spożywałem, na drugi dzień odpoczywam, dopiero na wieczór przyjdę, przebadam się, bądź też idąc na spacer, jak stoją policjanci, gdzieś kontrolują, podejdźmy, poprośmy o takie badanie. To jest bezpłatne, cały czas podkreślamy, można z tego skorzystać i my do tego gorąco zachęcamy.
Poduszki powietrzne są ważnym elementem wyposażenia każdego samochodu. Ale czy zdajemy sobie sprawę, jak działają i w jaki sposób są testowane, aby nas skutecznie chronić w razie wypadku? Te kwestie przybliży Tomek, nasz ekspert pracujący na co dzień w jednej z polskich firm produkujących poduszki powietrzne do wielu typów samochodów na całym świecie. Zadaniem biernych systemów bezpieczeństwa w pojazdach jest zapewnienie pasażerom maksymalnego poziomu ochrony w razie wypadku. No i właśnie poduszki powietrzne istnieją dzisiaj w najróżniejszych wariantach, należą do standardowego wyposażenia wszystkich klas pojazdów. Te pierwsze poduszki powietrzne zastosowano jeszcze w połowie lat 70. i na początku lat 80. W sumie na początku też i w samochodach trochę wyższych klas. Teraz to już się rozpowszechniło. Jaka jest różnica między tymi poduszkami powietrznymi, które kiedyś były stosowane na samym początku, a tymi, które teraz mamy w pojazdach?
Oj, no to tutaj system bardzo ewoluował i bardzo dużo się pozmieniało od tamtych czasów. Pierwsze poduszki powietrzne były głównie poduszkami kierowcy umieszczanymi w kierownicy. Powiedzmy pre-era poduszek powietrznych jeszcze była bez regulacji, więc tutaj pierwsze poduszki w ogóle były wyzwalane ręcznie przez kierowcę, to jako ciekawostka. Natomiast bardzo zmieniły się, ponieważ powstało bardzo dużo regulacji. Co ciekawe, te regulacje są na różne rynki, też troszkę różne, bo mamy rynek amerykański, mamy rynek europejski, mamy rynek azjatycki. I na przykład taka jedna z kluczowych różnic między amerykańskim i europejskim rynkiem jest, że w Stanach i niektórych Stanach jest dozwolone niezapinanie pasów, przez co poduszki są inaczej projektowane. Natomiast w Europie, jako że ten wymóg istnieje, no to te poduszki działają jako system i to jest chyba jedna z dużych różnic z przeszłości, a do teraz, że wszystkie poduszki pracują jako jeden wielki system, nie tylko poduszki, także pasy, a także wszystkie aktywne systemy typu ADAS, typu teraz kamery, radary, to wszystko razem działa jako jeden wielki system, który komunikuje się między sobą. To jest jeden, można by powiedzieć, troszkę jak organizm, który ma nas zabezpieczyć przed wypadkiem, a jeżeli już do wypadku dochodzi, to żeby zniwelować uszkodzenia naszego ciała.
Wiemy, że to wszystko odbywa się bardzo szybko, w tej chwili właściwie w ułamkach sekund, w momencie, gdy dochodzi do wypadku. No, samochód jest wyposażony w różnego rodzaju czujniki, które potrafią właśnie wyzwolić działanie takiej poduszki powietrznej, nie tylko jednej, bo tych poduszek przecież mamy w tej chwili dookoła nas całe mnóstwo. Na początku były, tak jak powiedziałeś, poduszki powietrzne tylko kierowcy, potem zastosowano poduszki powietrzne pasażera, a teraz jeszcze gdzie możemy je w samochodzie znaleźć?
Więc tak, co do szybkości, rzeczywiście jest to ogromne i tutaj słuchaczom trzeba może troszkę w jakiś sposób unaocznić. Poduszka pasażera, która akurat tym się w dużej mierze zajmuje, bo to jest moja specjalność, to jest poduszka, która ma objętość około 140 litrów do 160, potrafi się napełnić w 50 milisekund. Jest to czas, który nam potrzeba na mrugnięcie okiem, więc od 0 do 160 litrów w mrugnięcie okiem. Natomiast jakie poduszki posiadamy w samochodach? Więc teraz już właściwie standardem prawie wszędzie stają się wszystkie poduszki, więc mamy tak, mamy poduszkę drivera, która była jedną z pierwszych. Następną, tak jak powiedziałeś, były poduszki pasażera. Kolejnymi poduszkami są kurtyny powietrzne, które otwierają nam się przy uderzeniach bocznych i zabezpieczają nas przed kawałkami szkła oraz chronią nasze głowy. Mamy toraksy, które są i w przednich, i w tylnych fotelach, które mają zabezpieczać bok naszego ciała. Mamy poduszki kolanowe, które zabezpieczają, troszkę może nie do końca zabezpieczają nasze kolana, co bardziej przytrzymują nas w pozycji takiej, która jest najbardziej optymalna dla działania całego systemu, czyli właśnie do zadziałania pasów i pasażera lub kierowcy. Mamy jeszcze poduszki center bag, czyli centralne. To są poduszki pomiędzy pasażerem a kierowcą, które mają zapobiegać zderzaniu się głowami pasażera i kierowcy. I teraz znowu wracają do łask tak zwane anti-submarine poduszki, które są umieszczane w fotelach. Mają na celu w przypadku aut, gdzie pozycja kierowcy jest prawie że leżąca, to są poduszki, które mają podbić nasze kolana troszkę do góry i zapobiec ześlizgnięciu się i powieszeniu się na pasie. Także tutaj tych poduszek jest naprawdę dużo w samochodzie.
No tutaj mówimy o systemach wewnętrznych, a ja czytałem kiedyś, że niektóre z firm próbowały montować poduszki powietrzne dla tych, którzy są na zewnątrz, czyli narażono, nie wiem, na przykład pieszych. Taki pieszy tak naprawdę no, nie ma szans i tutaj chociażby nawet, nie wiem, uderzenie głową w maskę czy w szybę może spowodować różne obrażenia. No i tu też w tym kierunku poszli inżynierowie, żeby wymyślić coś, co by takiego pieszego zabezpieczyło.
Tak, były takie projekty. Nie do końca one się w pełni przyjęły, ale były projekty poduszek, które wyskakiwały spod maski na przednią szybę, miały właśnie zabezpieczyć nam pieszego przed uderzeniem głową o szybę i zmniejszyć obrażenia jego głowy. Były też plany na poduszki, które wyskakiwały spod samochodu z boków, które miały przejmować wstępnie uderzenie boczne auta. Nawet jako takie ciekawostki mogę powiedzieć, że były też takie koncepty projektów dla na przykład helikopterów. Poduszek, które otwierały się od spodu, miały zmniejszać zniszczenia w trakcie upadku helikoptera. Z takich ciekawych jeszcze konceptów, jednym z bardzo popularnych teraz na internecie jest taki kołnierz, hełm, który się napełnia dla rowerzystów. To też jest taki bardzo ciekawy koncept. I były też, to może nie do końca są airbagi, aczkolwiek zasada działania jest bardzo podobna. To są poduszki, takie kamizelki, które pomagają narciarzom w trakcie lawin, żeby ich nie zasypało. To są takie, działają na zasadzie jakby normalnej kamizelki ratunkowej. Wypychany jest człowiek na wierzch lawiny, że tak powiem.
Powiedziałeś, że kiedyś na samym początku, gdy wprowadzono poduszkę powietrzną, to kierowca uruchamiał. Jakoś sobie tego nie wyobrażam dzisiaj, bo dziś właściwie to wszystko jest uruchomianym przez sterownik, który jest takim sercem systemu poduszek powietrznych. On jest zainstalowany gdzieś w pojeździe, przeważnie w centralnym miejscu pojazdu, z reguły w okolicy deski rozdzielczej albo na przykład na tunelu środkowym. Jakie funkcje spełnia taki sterownik, który pilnuje, no, żeby odpowiednie poduszki w odpowiednim czasie zostały uruchomione lub po prostu przypadkowo nie zostały chyba uruchomione?
No tak, taki sterownik dostaje sygnały z naprawdę setek czujników. Można sobie znaleźć na internecie czasami takie pokazanie wiązek w aucie elektrycznych, no to wygląda już jak system nerwowy u człowieka. Jest tych czujników mnóstwo i są różnego rodzaju i taki system praktycznie setki razy na sekundę analizuje informacje z takich czujników i dopiero na bazie wielu informacji, które dostanie, przeciążenia, ciśnienia z stref zgniotu, dopiero na bazie tego są podejmowane decyzje o aktywacji lub nie danych poduszek, bo to też nie wszystkie poduszki są naraz aktywowane, więc w zależności od typu wypadku różne typy poduszek są odpalane.
Ty na co dzień zajmujesz się również testowaniem tego typu rozwiązań technicznych. Właśnie jak wygląda takie testowanie poduszki powietrznej?
Bardzo postaram się w skrócie opowiedzieć, bo jak się przy czymś pracuje, to człowiek może o tym czasami opowiadać i całe dnie. Jest tego mnóstwo. To też tak standardowo, przeciętny człowiek nie zdaje sobie sprawy, jak wiele testów, jak wiele rzeczy jest ukrytych za powstawaniem samochodu. I tutaj jeżeli chodzi o samo testowanie tylko poduszek, poduszki powietrzne są obarczone najwyższym współczynnikiem bezpieczeństwa, ponieważ muszą zadziałać raz, ale na pewno i w ciągu 25 lat. Więc my produkując poduszkę zapewniamy, że ta poduszka w ciągu 25 lat ten raz zadziała. I na to składa się mnóstwo testów, zaczynając od testów komponentów, czyli inflatorów, czyli serca takiego modułu poduszki airbaga. Jest to inflator, czyli jest to, powiedzmy w uproszczeniu, rura z pastylkami, które spalają się bardzo szybko, generując bardzo dużą ilość gazu. I takie testy inflatorów podlegają elektrycznym testom, podlegają testom stabilności takiego powstawania tego gazu i ciśnienia. Potem mamy testy statyczne, czyli to, co w dużej mierze my się zajmujemy, i te testy statyczne są w uproszczonych stanowiskach lub które przypominają fragment samochodu lub nawet w kawałkach samochodu z plastikami, które są już oryginalne, i to moduł jest montowany statycznie, czyli stoi to w miejscu, jest wystrzał, analizowana jest stabilność otwierania się takiego modułu, jest sposób otwierania się, bo to też jest bardzo istotne, w jaki sposób się ta poduszka otworzy. Ona musi mieć odpowiedni sposób otwierania się. Później mamy testy dynamiczne, czyli sled testy, gdzie mamy klatki, kawałki samochodów lub symulacje kawałków samochodów, które są na wózkach. I to jest troszkę symulacja crash testu, czyli już jest ruch dynamiczny, jest uderzenie w jakieś bariery i wtedy już zwykle testuje się cały system łącznie z pasami. No i najbardziej popularne to, co wszyscy oglądają i widzą, czyli crash testy, czyli już ten finalny test całego samochodu, który uderza w barierę, który jest uderzany z boku przez wózki lub na przykład jest przewracany i no i jeszcze tego typu zadania, no to tutaj mamy bardzo, powiedzmy, to jest bardzo drogi test, więc on już jest na końcu i kiedy już wszystko jest zapewnione, że wszystko działa, cały system.
Zdarzało się w historii, że no, gdzieś tam podobno w Japonii produkowane poduszki powietrzne nie bardzo działały prawidłowo i tutaj też była cała afera z tym związana, bo przecież mnóstwo samochodów były wyposażane w te poduszki powietrzne z jednej fabryki stamtąd i okazało się, że to wszystko trzeba powymieniać.
Są tak zwane akcje serwisowe, no to żaden klient nie chce się tym chwalić. Natomiast no, ta ilość testów, które my przeprowadzamy, ma na celu właśnie unikanie takich sytuacji, więc są to sytuacje w przypadku poduszek powietrznych rzadkie, bo nie mogę powiedzieć, że znikome, bo była też sprawa Takaty, która przeszła, obiegła cały świat i Automotive, że tak powiem, zna ten przypadek. Natomiast ogólnie, tak jak mówię, ta ilość testów, to ten współczynnik bezpieczeństwa, który tu jest brany pod uwagę, sprawia, że te elementy są bardzo, bardzo mocno pilnowane.
Jak się później okazuje, ilość gwiazdek w tych tak zwanych crash testach również wynika ze sprawności działania całego systemu bezpieczeństwa, czyli między innymi właśnie poduszek powietrznych.
Tak, tak. Gwiazdki są to dodatkowe wymogi klienta, które musimy spełnić. Klient za to oczywiście dodatkowo płaci, ale też i wymaga. I tutaj są na przykład tak zwane testy out of position w Europie, gdzie musimy spełnić dodatkowe wymogi, które nie są niezbędne, ale jednak dzięki temu klient może uzyskać wyższy rating i dzięki temu jego auto jest, no, ma lepszy prestiż, więc to też jakby jest element naszej pracy.
Reasumując, w naszych pojazdach mamy poduszki powietrzne, będziemy je mieć, niech działają jak najsprawniej, ale żeby nie były nam potrzebne.
Tak, to jest to, co życzę każdemu kierowcy, czyli żeby ten produkt, przy którym pracuję, nigdy nie musiał testować. Natomiast no, mam nadzieję, że zawsze będzie działał jak należy i jeżeli tylko uratuje komuś życie, to tylko na plus.
Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Teraz kilka informacji ze świata motoryzacji. Samochody hybrydowe typu plug-in spalają nawet 4 razy więcej paliwa, niż wynika to ze wskazań producentów. Tak twierdzą niemieccy eksperci po analizie danych aut, które można ładować z gniazdka elektrycznego.
Analiza objęła informacje o użytkowaniu ponad miliona aut wyprodukowanych w latach 2021-2023. Samochody z napędem spalinowym i elektrycznym są standardowo wyposażone w komputery pokładowe, które pokazują także spalanie. Dzięki temu Instytut Fraunhofer w Karlsruhe wyliczył, że samochody hybrydowe w wersji plug-in spalają na 100 km średnio 6 litrów paliwa. Producenci deklarują, że jest to litr do dwóch. Według ekspertów rozbieżność jest wynikiem błędnego założenia, że gdy pracuje silnik elektryczny, to spalanie benzyny jest bliskie zeru. W rzeczywistości napęd spalinowy pracuje. Wyniki tych badań potwierdziły wcześniejsze obserwacje organizacji ekologicznych, które alarmowały, że samochody o mieszanym napędzie, które można ładować z domowego gniazdka, nie są tak korzystne dla środowiska, jak przedstawia to branża motoryzacyjna. Naukowcy żądają, by producenci podawali rzeczywiste dane o spalaniu, a unijne instytucje zareagowały na fakt podawania przez branżę nieprawdziwych informacji. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
Od przyszłego roku w Chinach obowiązywać będzie zakaz sprzedaży aut z ukrytymi klamkami. Chodzi o klamki popularne zwłaszcza w autach elektrycznych, które wysuwają się automatycznie po podejściu z kluczykiem lub dotknięciu. Zakaz podyktowany jest względami bezpieczeństwa, przekonują chińskie władze.
Jest krytyką ze względów bezpieczeństwa. Tego typu rozwiązanie najpierw zastosowała amerykańska Tesla, potem przejęły ją niektóre chińskie koncerny jak Xiaomi. Chiński regulator rynku motoryzacyjnego poinformował, że od przyszłego roku w państwie środka będzie można sprzedawać wyłącznie auta z mechanicznymi klamkami. Samochody, tak jak te, które znaliśmy dotychczas, muszą być wyposażone w mechaniczne systemy otwierania drzwi od wewnątrz i od zewnątrz. Elektronicznie aktywowane otwieranie i zamykanie będzie tylko opcjonalne. Nowy typ klamek budził obawy związane z bezpieczeństwem elektrycznych rozwiązań podczas ewentualnych wypadków. Chiny chcą, żeby klamki były wyraźnie widoczne i mechaniczne. Według chińskich mediów w co najmniej jednym wypadku chińskiego auta elektrycznego kierowca zginął, gdyż inne osoby nie były w stanie otworzyć elektronicznie sterowanych drzwi. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Denpasar.
Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa komputerowego CERT ostrzega kierowców przed próbą wyłudzenia danych i pieniędzy. Od środy 25 lutego wirtualni przestępcy masowo wysyłają fałszywe wezwania do uiszczenia zaległych opłat drogowych w systemie e-toll. W rzeczywistości chodzi im o wyłudzenie danych dotyczących karty płatniczej. Zespół CERT działający w ramach Państwowego Instytutu Badawczego NASK zaobserwował działania cyberprzestępców wymierzone w kierowców. O zjawisku poinformował na swojej stronie internetowej jeden z operatorów telekomunikacyjnych. Zespół zajmujący się takimi incydentami wykrył kampanię fałszywych wiadomości SMS, których nadawca podszywa się pod system poboru opłat drogowych e-toll. Strona internetowa, na którą przekierowywani są kierowcy, wygląda bardzo wiarygodnie, dlatego łatwo dać się nabrać. To klasyczna metoda phishingu i wykorzystywania literówki, przestrzega pan Mateusz Osowski, zajmujący się cyberbezpieczeństwem w jednej z firm telekomunikacyjnych. Oszuści podszywają się pod system e-toll, korzystając z sender ID, czyli tak zwanego nadpisu. Dzięki tej metodzie w polu nadawcy wiadomości SMS wyświetla się e-toll, co na pierwszy rzut oka wygląda bardzo wiarygodnie. Cyberprzestępcy zastosowali tu prosty trik polegający na wykorzystywaniu podobieństwa dwóch znaków, wielkiej litery O i cyfry 0. W pośpiechu czy roztargnieniu można tego nie dostrzec. Aktywność cyberprzestępców wymierzona w kierowców nie zawsze musi być ukrywana pod płaszczykiem opłat drogowych w systemie e-toll. Mieliśmy już przypadki, w których oszuści podszywali się pod system Canard, nieopłacone mandaty z fotoradarów, czy operatorów płatnych parkingów, np. nieopłacony postój, albo firmy oferujące zniżki na paliwo. Czasami naklejają swoje własne kody QR, przekierowujące na strony stworzone do wyłudzania danych na parkomatach w mieście czy na słupkach ładowarek do samochodów elektrycznych. Eksperci do spraw cyberbezpieczeństwa radzą, by wszystkie wiadomości, które zawierają przytoczone powyżej elementy, traktować jako próbę oszustwa. W przypadku wątpliwości wszystkie zaległe opłaty czy mandaty można zweryfikować bezpośrednio na oficjalnych kanałach komunikacyjnych firm czy instytucji rządowych. Jeżeli mają Państwo podejrzenie, że ktoś próbował Was oszukać, należy zgłosić incydent na stronie incydent.cert.pl. Dzisiaj to już wszystko. Zapraszam na kolejne motoryzacyjne spotkanie za tydzień, w piątek po godzinie 17 na antenie Polskiego Radia Rzeszów oraz na naszej stronie internetowej. Za uwagę dziękuję realizator audycji Jerzy Dziobak i autor Maciej Ignatowski. Do usłyszenia.